Minęła 22, Łukasz Kubiak przed mikrofonem, cisza w eterze. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj gościem audycji jest pan profesor Antoni Dudek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam. Witam pana, witam państwa.
Proszę państwa, jeżeli profesor Antoni Dudek gości w Radiu Lublin 4 czerwca, to co bardziej domyślni słuchacze wiedzą już, o czym będziemy rozmawiać. Albo o wyborach 4 czerwca 1989 roku, albo o obaleniu rządu Jana Olszewskiego z 4 na 5 czerwca roku 92. Ponieważ oba te wydarzenia nie bez związku wymagałyby osobnych audycji, my dzisiaj skupimy się na wyborach roku 89. Pan profesor Antoni Dudek jest wybitnym znawcą tej problematyki. Wielokrotnie publikował i w takich powszechnie dostępnych mediach, jak Wprost, jak Rzeczpospolita, jak w sieci Historii. Miał program w drugim programie Polskiego Radia, w TVP Historia. Jest aktywnym komentatorem życia politycznego, ale oprócz tego naprawdę sporo o tym napisał. Reglamentowana rewolucja. No, w zeszłym roku ukazała się książka Od Mazowieckiego do Suchockiej, Pierwsze rządy wolnej Polski, Historia polityczna Polski, Historia PRL-u. Jest tych publikacji pana profesora sporo. I panie profesorze, pierwsze pytanie. Myślę, że najlepiej będzie ugryźć rzecz chronologicznie, bo to wprowadzi jakiś porządek, i zapytać najpierw o przyczyny, jak to w ogóle się stało, że te wybory 4 czerwca 89 były możliwe. I najpierw może w takim aspekcie międzynarodowym, zewnętrznym. Jeżeli ktoś rozumie chociaż trochę logikę rządów komunistycznych, to rozumie, że nie były możliwe decyzje strategiczne w tym czasie bez zgody Moskwy, że towarzysze w Warszawie, w Sofii czy w Pradze nie mogli podejmować jakichś decyzji bardzo ważnych, węzłowych, jeżeli Moskwa przynajmniej milcząco na to nie przyzwoliła. I teraz pytanie pierwsze, czy jesteśmy w stanie wskazać taki moment, a jeżeli tak, to dlaczego w ogóle Moskwa się na to zgodziła? Taki moment przyzwolenia.
Znaczy takiego konkretnego momentu rozumianego jako na przykład data dzienna, tak jak mówimy o 4 czerwca, o dniu wyborów, to oczywiście nie ma, nie było takiej daty. To był pewien proces, który zaczął się w 1985 roku, a więc 4 lata wcześniej, śmiercią Konstantina Czernienki, czyli przedostatniego przywódcy Związku Sowieckiego, i wyborem na jego miejsce znacząco młodszego Michaiła Gorbaczowa. I później jakby kolejnym etapem było proklamowanie przez Gorbaczowa polityki tak zwanej pierestrojki, czyli przebudowy, modernizacji systemu komunistycznego, której celem oczywiście było zapobieżenie procesowi, który się zaczął rysować w latach 80., przegrywania przez blok sowiecki tego wyścigu cywilizacyjnego z Zachodem. Jak wiemy, to się nie udało, natomiast Gorbaczow, można powiedzieć, wypuścił dżina z butelki, tyle tylko, że wypuszczał go stopniowo na przestrzeni drugiej połowy lat 80. Jednym z dla nas najistotniejszych aspektów właśnie tego procesu pierestrojki była zmiana właśnie relacji z krajami satelickimi. Moskwa dała jasno do zrozumienia przywódcom krajów satelickich, takich jak właśnie Polska, takim przywódcom jak generał Jaruzelski, że zachęca do szukania nowych rozwiązań, przede wszystkim gospodarczych, ale także politycznych, które ułatwią te nowe rozwiązania gospodarcze, żeby zmodernizować realny socjalizm. No i generał Jaruzelski zrazu nieufnie podchodził do tych zachęt. Zastanawiano się dość długo w Warszawie, czy Gorbaczow się utrzyma. Cały czas właściwie się obawiano, że Gorbaczow może też zostać obalony przez tak zwanych twardogłowych, ale stopniowo z racji czynników wewnętrznych związanych z pogarszaniem się nastrojów społecznych zwłaszcza, generał Jaruzelski doszedł do wniosku, że trzeba wykonać jakieś posunięcia. No i mieliśmy cały szereg różnych działań jeszcze przed rokiem 89, których celem było dokonanie jakiejś zmiany politycznej, ale oczywiście bez utraty kontroli nad władzą. No, na przykład czymś takim było dzisiaj już zapomniane referendum z 1987 roku, które się zakończyło fiaskiem, bo najkrócej mówiąc złą ordynację wyborczą opracowano i w efekcie, ponieważ no, 1/3 Polaków w ogóle nie wzięła udziału w tym referendum, a nie można już było tego fałszować, bo opozycja obserwowała wybrane punkty wyborcze i frekwencja była trudna do sfałszowania, no to nagle się okazało, że ponieważ 1/3 nie wzięła udziału w tym referendum, a ustanowiono próg prawomocności referendum bardzo wysoko, bo nie na połowie głosujących, tylko na połowie wszystkich uprawnionych do głosowania, to nagle się okazało, że ta 1/3, która nie wzięła udziału razem jeszcze z po każdą grupą, która głosowała przeciwko tam dwóm pytaniom o reformy gospodarcze i polityczne, w sumie dała ponad połowę obywateli. Nagle Jerzy Urban, rzecznik rządu, musiał przyznać, że wynik referendum nie był wiążący. No i to był taki cios dla władz, powiedziałbym prestiżowy, bo same to referendum wymyśliły, to miał być wielki taki zwrot polityczny, nowa fala poparcia dla generała Jaruzelskiego, który oczywiście był głównym decydentem w tym referendum, no i to się okazało porażką, a później się zaczęły strajki, zrazu słabsze te z wiosny 88, później te silniejsze z lata 88, no i w otoczeniu generała Jaruzelskiego zaczęła zwyciężać koncepcja, że trzeba szukać jakiegoś porozumienia z opozycją, przynajmniej z jej częścią umiarkowaną.
Panie profesorze, bo tu już przechodzimy do takiej wewnętrznej dynamiki, do tego chciałbym przejść zaraz, ale jeszcze te uwarunkowania zewnętrzne, bo właściwie dlaczego, jaki był podstawowy powód tego, że Moskwa postanowiła poluzować?
No, podstawowym problemem było to, że gospodarka sowiecka i gospodarka innych krajów bloku socjalistycznego dostała nawet nie zadyszki, ale można powiedzieć głębokich duszności w latach 80. To się wiązało po prostu z wyczerpaniem pewnego modelu gospodarczego, który został wypracowany tak naprawdę w czasach stalinowskich, tak zwanej gospodarki ekstensywnej, prawda, wielkie huty, prawda, wielkie kopalnie, wielkie zakłady produkcji maszyn. No i to wszystko do pewnego momentu rzeczywiście modernizowało i Związek Sowiecki, i inne kraje, takie jak Polska. No ale później to przestało działać. Polska była tutaj, można powiedzieć, takim najbardziej wyrazistym przykładem, dlatego że po boomie lat 70., po tym boomie epoki Gierka, no, popadliśmy w najgłębszy kryzys. W innych krajach bloku sowieckiego ten kryzys nie był aż tak głęboki jak w Polsce, ale wszędzie te zjawiska się zarysowały. Więc to było związane po prostu też z nieefektywnością tego państwowego zarządu nad całą gospodarką. Po prostu to się nie sprawdzało. Ci dyrektorzy fabryk z nadania partyjnego po prostu no, nie radzili sobie z zarządzaniem. Cały system centralnego planowania się nie spinał nieustannie, dochodziło do różnych braków, przestojów i tak dalej. No i oczywiście to finał tego, bo obywatele widzieli w sklepach. Oczywiście w Polsce było najgorzej, bo obowiązywał system kartkowy już od roku 81. W innych krajach zaopatrzenie było nieco lepsze, no ale jednak jak ci obywatele bloku sowieckiego wyjechali kiedykolwiek poza żelazną kurtynę, no to nie mogli się nadziwić temu, jak są zaopatrzone te sklepy na zachodzie. No i to rodziło oczywiście niezadowolenie społeczne i tego się bardzo bano. Rewolucja Solidarności, którą wprawdzie stłumiono w Polsce wprowadzeniem stanu wojennego, ale to była taka, powiedziałbym, taka zmora, która się śniła po nocach nie tylko generałowi Jaruzelskiemu, że to może wrócić, ale też Erichowi Honeckerowi w NRD, Todorowi Żywkowowi w Bułgarii czy Miloszowi Jakeszowi w Czechosłowacji. Oni po prostu się tego wszystkiego, już nie mówiąc o Czałszewsku w Rumunii, który tam stosował najbardziej brutalne metody, oni wszyscy po prostu mieli poczucie zagrożenia, no i to się zaczęło materializować w roku 89.
To jest jeden aspekt tych międzynarodowych uwarunkowań. Drugi to są Amerykanie.
Tak, dokładnie tak. Ponieważ równolegle do pogłębienia tych wszystkich problemów gospodarczych, zwłaszcza Związku Sowieckiego, przyczynia się polityka Ronalda Reagana. Przypomnę, w 81 roku prezydentem Stanów Zjednoczonych zostaje republikanin Ronald Reagan, który postanawia rzucić wyzwanie Związkowi Sowieckiemu, który w jednym z przemówień nazywa w ogóle Imperium Zła. nawiązując oczywiście do Gwiezdnych Wojen. I Reagan, najkrócej mówiąc, postanawia rzucić to wyzwanie z jednej strony poprzez spotęgowanie amerykańskiego budżetu wojskowego. W ciągu 2 lat Amerykanie rządów Reagana podwajają swoje wydatki na obronę. To jest niewyobrażalny skok i dla Kremla on jest po prostu niemożliwy do wyrównania. To znaczy Moskwa, która w latach 70. wydała olbrzymie kwoty na armię i rzeczywiście osiągnęła w różnych rodzajach broni przewagę w końcu lat 70. nad Amerykanami, nagle zostaje postawiona przed faktem, że teraz Amerykanie po prostu podwajają swoje nakłady i tego Moskwa już nie jest w stanie w żaden sposób wyrównać. I to jest zresztą jednym z powodów właśnie tych prób dokonania zmian gospodarczych, ale także i też z drugiej strony prób nawiązania rozmów przez Gorbaczowa, rozmów rozbrojeniowych z Reaganem. W drugiej połowie lat 80. dochodzi do kolejnych spotkań Reagana z Gorbaczowem w Genewie, w Reykjaviku. I celem tych spotkań jest, najkrócej mówiąc, wynegocjowanie różnego rodzaju porozumień rozbrojeniowych, no, które mają zdjąć ciężar ze Związku Sowieckiego. I tutaj Reagan bardzo twardo negocjuje, mówiąc krótko. On rzeczywiście godzi się na pewne rozwiązania rozbrojeniowe, ale równocześnie potrafi pojechać do Berlina Zachodniego i tam pod bramą, w rejonie Brany Brandenburskiej, pod murem słynnym krzyczy do Gorbaczowa: panie Gorbaczow, zbóż pan ten mur. No i to jest takie wezwanie wolnościowe, które się odbija szerokim echem i w Polsce, i w innych krajach bloku. Ale równocześnie Reagan bardzo ostro, można powiedzieć, uderza w Związek Sowiecki na głębokich tyłach. Z jednej strony dogadując się z Arabią Saudyjską na temat gwałtownego zwiększenia przez to państwo eksportu ropy naftowej, co powoduje spadek cen. Amerykanie rekompensują to Saudyjczykom, na przykład sprzedając im taniej broń, bo Saudyjczycy znaczną część tych zysków z ropy wydawali wtedy na kupno najnowocześniejszej amerykańskiej broni. No a dla Związku Sowieckiego oznacza to, że jego główny towar eksportowy przynosi większe zyski niż mniejsze zyski, czyli to pogłębia te kłopoty gospodarcze. No i Afganistan. Oczywiście Rosjanie się wpakowali w 79 roku do Afganistanu i dość długo tam w pierwszych latach jakoś sytuację kontrolowali, aż do czasu, kiedy Reagan zaczął doposażać mujahedinów, zwłaszcza w rakety Stinger, czyli, bo co było podstawą przewagi rosyjskiej w Afganistanie, no lotnictwo, przez helikoptery, i kiedy dostali po prostu mujahedini te rakiety takie przenośne, lekkie, no zaczęli po prostu pustoszyć sowieckie lotnictwo, to zaczęło oczywiście też powodować niezadowolenie w Związku Sowieckim, bo coraz więcej trumien z zwłokami rosyjskich, sowieckich żołnierzy przyjeżdżało do Związku Radzieckiego i to był też kolejny taki cios w Związek Sowiecki.
Jeszcze na moment wracając do ropy, bo to może nie jest klucz, ale jedna z odpowiedzi na pytanie, dlaczego te zmiany końca lat 80. się dokonały, bo tak jak pan profesor zauważył, to było takie największe dobro Związku Radzieckiego, a on względem państw socjalistycznych rozliczał się za ropę tak zwanym rublem transferowym i bardzo chciał to zmienić.
Tak, rzeczywiście Rosjanie dokładali tak naprawdę, w Polsce panowało przekonanie, że Związek Sowiecki eksploatuje Polskę i inne kraje satelickie i to przekonanie było prawdziwe dość długo, można powiedzieć w przypadku Polski do końca lat 70., ale w latach 80. się sytuacja odwróciła, bo po prostu Polska była w stanie katastrofy gospodarczej i tu rzeczywiście bardziej Rosjanie dokładali do Polski niż Polska do Związku Sowieckiego. Natomiast jeśli chodzi o te nośniki energii, ropę naftową i gaz, rzeczywiście Rosjanie rozliczali się w tak zwanych stałych cenach, ale co więcej i co najważniejsze, wysyłali zwłaszcza tej ropy niektórym krajom bloku powyżej ich realnych potrzeb, na przykład Bułgarzy po cichu sprzedawali tą ropę, którą dostawali od Rosjan na zachodzie, co psuło rynek dodatkowo Rosjanom. Więc najkrócej mówiąc, Kreml w drugiej połowie lat 80. doszedł do przekonania, że ponieważ trudno się połapać w tym wszystkim, ale wygląda na to, że my jednak dokładamy do krajów satelickich, to najlepiej będzie, jak odejdziemy od tego nieszczęsnego rubla transferowego, który był no właśnie takim tworem nieistniejącym, a którego kurs był niezwykle wysoki, bo tam z tego co pamiętam mniej więcej ten rubel, jeden rubel transferowy był wart więcej więcej niż $1 amerykański. No i na Kremlu zaczęto przemyśliwać, czy by tu nie przejść na rozliczenia w twardej walucie. I to nastąpi, ale nastąpi już na początku, tak naprawdę dopiero w roku 91 i zmieni całkowicie, doprowadzi tak naprawdę do załamania wymiany gospodarczej między Związkiem Sowieckim a krajami satelickimi. No ale to będzie już później, to będzie tak naprawdę zmartwienie rządu Tadeusza Mazowieckiego i rządu Bieleckiego. Tak naprawdę,
a natomiast same... Trzeba im oddać, że oni rzeczywiście bardzo ostro negocjowali wtedy to i tak naprawdę gdyby tego nie wynegocjowali, to sytuacja polityczna, gospodarcza w Polsce powiedzmy roku 90 mogłaby być naprawdę tragiczna.
Tak, to był główny problem rządu Mazowieckiego w momencie jak powstał, że Rosjanie już powiedzieli, jak Mazowiecki w listopadzie 89 roku pojechał do Moskwy, no to pierwszą rzecz, którą usłyszał od Rosjan, to, że oni by chcieli od 1 stycznia, czyli od 90 roku przejść na rozliczenia w dolarach i to było wyliczone w Ministerstwie Finansów, że to by kosztowało Polskę mniej więcej 2-3 miliardy dolarów, a Polska była kompletnym bankrutem, nie miała rezerw nawet na poziomie miliarda dolarów, także po prostu no to się udało przesunąć o rok, ale to oczywiście już jest późniejsza historia. To, co jest dla nas istotne, to, że rzeczywiście Moskwa liczy w drugiej połowie lat 80. na to, że w tych krajach satelickich, które mają gospodarki wzorowane na sowieckiej, uda się znaleźć przysłowiowy kamień filozoficzny, czyli najkrócej mówiąc, jakiś sposób, żeby nie rezygnując z pryncypiów ustrojowych, czyli państwowej własności gospodarki, zrobić ją bardziej efektywną. Jak wiemy, to się okazało ostatecznie niewykonalne i nigdzie czegoś takiego nie wynaleziono, ale Gorbaczow wierzył w to, że uda się nie odtwarzać kapitalizmu, a zarazem zwiększyć efektywność gospodarczą. A to z kolei służyło różnym eksperymentom, które też podejmowano w Polsce. I kiedy mówimy o przyczynach przełomu 89 roku, to warto jeszcze o tym wspomnieć, że w latach 80. w Polsce zaczyna się dopuszczać na coraz szerszą skalę działalność sektora prywatnego w gospodarce. O ile ci tak zwani prywaciarze byli do końca lat 70., może już w latach 70. mniej, ale jednak ciągle zwalczani, to w latach 80. zaczyna się coraz dla nich, powiedziałbym, lepsza atmosfera. Władze są zdesperowane właśnie tymi brakami na rynku. Skoro państwowe zakłady nie potrafią wyprodukować tych towarów, żeby zapełnić półki w sklepach, to niech już to robią firmy prywatne, łącznie z tymi z zagranicy, czyli tak zwane spółki polonijne się pojawiają w latach 80. i to też zmienia, powiedziałbym, nastawienie w aparacie władzy do sektora prywatnego, bo wielu ludzi z aparatu władzy, ze służb specjalnych, ale też z komitetów partii nagle widzi, że w tych spółkach się fantastycznie zarabia i że to właściwie jest może ten kierunek, w którym by należało pójść. I to jest taka dodatkowa zachęta dla tych bardziej przedsiębiorczych ludzi w aparacie władzy, żeby poprzeć jakieś zmiany, żeby już nie bronić tego systemu za wszelką cenę, tylko właśnie spróbować jakoś się w nim znaleźć.
No właśnie, no jeżeli przechodzimy do tych spraw wewnętrznych, bo jest też pewna oczywista okoliczność, to jest też zadłużenie Polski potężne, no koniec lat 80. to jest 40 miliardów bodajże.
I warto dodać może jeszcze właśnie, jeśli chodzi o mowę o zadłużeniu, że tak naprawdę z tych 40 miliardów myśmy realnie pożyczyli tylko około połowy, czyli około 20 miliardów i pożyczył je Edward Gierek w latach 70. Natomiast generał Jaruzelski już zasadniczo nic nie pożyczył, natomiast ponieważ w latach 80. Polska praktycznie nie obsługiwała swojego zadłużenia zagranicznego, te drugie 20 miliardów to są te miliardy doliczone nam z racji karnych odsetek, niespłacania. Polska była bankrutem w latach 80. i tylko nam doliczano odsetki. Oczywiście też trzeba pamiętać, że te miliardy były wtedy dużo więcej warte. Dolar był więcej warty niż obecnie, więc to był naprawdę olbrzymi ciężar dla małej gospodarki, dużo mniejszej wówczas gospodarki PRL-owskiej niż dzisiejsza Polska.
No, dolar był o wiele więcej warty, złotówka była nic nie warta właściwie. Natomiast, bo jeszcze jedno, pan profesor już przeszedł do tych dynamik wewnętrznych i jednym z ważnych aspektów jest to ta zmiana optyki nomenklatury, wydaje mi się, i jeszcze chciałbym o tym chwilę porozmawiać. Natomiast odnośnie tego zadłużenia, bo Paweł Zyzak, który popełnił no, potężną pracę na temat finansowania Solidarności, ale tam pojawia się ten wątek spotkania między Rockefellerem a Jaruzelskim w roku 85. Niektórzy tam dopatrują się jakiegoś momentu decyzji, że te długi PRL-u w jakiś sposób zostaną umorzone, że można się tutaj dogadać z Amerykanami. Jakby pan profesor się odniósł do tego rodzaju?
Wie pan, znaczy ja bym, oczywiście to spotkanie było istotne, ale ja bym jednak nie przeceniał jego znaczenia jako jakiegoś wielkiego przełomu. Trzeba powiedzieć jasno, że po wprowadzeniu stanu wojennego Polska znalazła się w bardzo głębokiej izolacji międzynarodowej. Reagan wprowadził sankcje wobec Polski, zmusił do, bo tutaj akurat nie było wielkiego entuzjazmu, główne kraje Europy Zachodniej też do wprowadzenia sankcji wobec Polski. I strategicznym celem generała Jaruzelskiego, jednym z powodów, którego pchnął później do obrad okrągłego stołu, była chęć przekonania Amerykanów, że w Polsce już sytuacja się unormowała, ustabilizowała, nie ma więźniów politycznych, nie ma prześladowań opozycji i że w związku z tym niech się Amerykanie z tych sankcji wycofają. I to rzeczywiście udało się osiągnąć w okolicach roku 86 i to spotkanie, właśnie ta wizyta Jaruzelskiego w Stanach, gdzie zresztą nie przyjęto go, właśnie w ONZ-cie to była tak naprawdę wizyta, stąd Nowy Jork i właśnie spotkanie z Rockefellerem, to było część działań, których celem było przekonanie administracji Reagana właśnie, żeby już nie tylko te sankcje znieść, ale żeby może pomyśleć o jakichś nowych kredytach dla Polski. I oczywiście Amerykanie o żadnych kredytach nie chcieli słyszeć aż do roku 89, natomiast sankcje rzeczywiście w drugiej połowie lat 80. znieśli jako nagrodę za no właśnie amnestię z 86 roku przede wszystkim, w ramach której zwolniono niemal wszystkich więźniów politycznych i za no właśnie takie próby jakichś działań liberalizujących. To była ta nagroda, ale to nie było tak, że generał Jaruzelski nagle w roku 85 przeszedł z obozu wschodniego do obozu zachodniego. To jest pewna naiwność. Niektórym się wydaje, że procesy polityczne się dokonują na jednym spotkaniu. Ja zawsze uważam, że to jest efekt bardzo wielu spotkań, bardzo wielu kontaktów. Natomiast oczywiście w drugiej połowie lat 80. ekipa generała Jaruzelskiego bardzo zabiega o kontakty z Amerykanami. Bardzo im zależy właśnie na tym, żeby przekonać administrację Reagana. I w związku z tym takie spotkania, ale jak powiadam, nie uważam, że jedno spotkanie było tu jakimś przełomem.
Panie profesorze, pewne siły wewnętrzne, odśrodkowe, pewien dynamizm wewnętrzny. Jeden, i to jest ważne, dla wielu to jest w ogóle fundamentalne i jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego te przemiany 89 roku się dokonały i dlaczego wyglądały tak, a nie inaczej. To są ci, dla których narracja, to jest teraz bardzo, bardzo modne słowo, o tym, że rok 89 to było tak naprawdę wielkie oszustwo, gdzie nomenklatura postanowiła kontynuować swoją władzę w Polsce, ale w innej formie, znaczy w formie dominacji gospodarczej. No i tutaj przedstawiają właśnie te argumenty. Powstają polonijne spółki, działalności, które wiedzą więcej ze źródeł wiadomych i dzięki temu mogą robić naprawdę potężne biznesy. To jest ta na początku lat 90. erupcja przejmowania własności państwowej, to uwłaszczanie się, przejmowanie firm za bezcen. Rzeczywiście, jak wygląda ten proces od połowy lat 80., bo on od połowy lat 80. się zaczyna?
No rzeczywiście w 83 roku weszły te przepisy nowe, które umożliwiły tworzenie spółek polonijnych. Powstało ich kilkaset i one rzeczywiście były takim, można powiedzieć, laboratorium pewnych procesów gospodarczych, dlatego że akurat tutaj nie chodziło o uwłaszczenie nomenklatury, tylko o sytuację, w której to właśnie pozwalano takiemu obywatelowi któregoś z państw zachodnich, który miał albo nie miał, bo tam aż tak dokładnie tego nie weryfikowano, te polskie korzenie, chociaż w większości to byli rzeczywiście Polonusi, czyli ludzie, którzy albo z Polski wyemigrowali przed laty, albo byli dziećmi emigrantów. No i miał co najmniej 40 000 dolarów, które chciał zainwestować, pozwalano mu je inwestować, najczęściej w jakąś działalność właśnie taką wytwórczą, skierowaną na rynek, czyli to albo były na przykład ubrania, albo to były jakieś kosmetyki, jakaś chemia gospodarcza. No i ta produkcja rzeczywiście rozchodziła się jak słowiowe ciepłe bułeczki, bo rynek był wygłodniały. Oczywiście pozwalano transferować zyski za granicę, część tych zysków, bo inaczej no, przecież nikt przytomny by tutaj swoich oszczędności nie przywiózł, nie inwestował. Więc te firmy, spółki Polonia się świetnie rozwijały, no a żeby ich pilnować, żeby one się nie stały jakimś groźnym narzędziem, no to oddelegowano oczywiście funkcjonariuszy służb specjalnych do nadzoru nad tymi spółkami. No i bardzo często ci funkcjonariusze tych służb, którzy dotąd żyli w przeświadczeniu, że są jakąś grupą uprzywilejowaną w Polsce, bo mają na przykład mieszkanie, które dostali znacznie szybciej niż ich koledzy i znajomi, którzy w tych służbach nie ma, dostali talon na samochód, nagle widzą, że w tych spółkach, prawda, polonijnych już nie tylko właściciel, ale często ta kadra zarządzająca, prezes takiej spółki, który, czy tam dyrektor, który zwykle był po prostu jakimś Polakiem, którego ten inwestor z polonijny znajdował, no zarabia dużo więcej od pana na przykład kapitana czy majora, który ma tam nadzorować tą spółkę. No i ten kapitan czy major dochodził do wniosku, że właściwie on mógłby też coś takiego prowadzić, pomóc lepiej, bo ma większe kontakty, lepsze możliwości. No i zaczął się proces, jak to łatwo określano w dokumentacji wewnętrznej Służby Bezpieczeństwa czy służb wojskowych, demoralizacji naszych kadr. Po prostu część tych ludzi dochodziła do wniosku, że to jest właściwie świetny sposób na znalezienie się, zwłaszcza, że tutaj pojawia się Gorbaczow, prawda, pojawiają się te zachęty do eksperymentowania i w drugiej połowie lat 80. sporo ludzi ze służb specjalnych, chociaż to jest wyraźna mniejszość, żeby była jasność, to dotyczy głównie ludzi z wywiadu i kontrwywiadu, bo tam byli ci najbardziej bystrzy, zaczyna właśnie myśleć o i odchodzić często ze służby. W większym stopniu też to nie dotyczy ludzi ze służb specjalnych, ale ludzi z tak zwanego aparatu gospodarczego, czyli właśnie tych dyrektorów państwowych przedsiębiorstw, którzy nawiązują jakieś relacje gospodarcze z tymi spółkami polonijnymi, no i też widzą to samo, co ci oficerowie, że tutaj jest prawdziwy pieniądz, tu można się dorobić jakiegoś realnego majątku. No i to zaczyna w takim razie się nasilać zjawisko, założymy firmę już nie polonijną, ale prywatną, polską, jakby o kapitale krajowym i rzeczywiście tych firm przyrasta, natomiast rok 89 to jest właściwy moment tego procesu, o którym pan wspomniał, który został nazwany uwłaszczeniem nomenklatury i rzeczywiście wtedy zostają wprowadzone przepisy za sprawą rządu Rakowskiego w lutym 89, jakby równolegle z rozpoczęciem obrad okrągłego stołu wchodzi ustawa w życie, która umożliwia no właśnie tworzenie takich spółek o kapitale mieszanym, państwowym i prywatnym, czyli spółek, które tak naprawdę służą przepompowywaniu środków kapitału z firm państwowych do spółek prywatnych. To są takie spółki pasożytnicze, później policzono, że było ich co najmniej 1600, dlatego, że mówię co najmniej, że policzono tylko te spółki, których właścicielami byli bezpośrednio ludzie z aparatu władzy. Natomiast była jeszcze pewna liczba spółek, których po prostu były tak zwane słupy, czyli członkowie rodzin tych ludzi z aparatu władzy i już ciężko było ustalić, kto jest czyimś szwagrem, bratem czy córką, prawda? No w każdym razie było to oczywiście zjawisko potężne, ale też chcę powiedzieć jasno i tu jest pewien mit, który krąży na radykalnej prawicy, że w związku z tym większość tej nomenklatury się uwłaszczyła. Nie, większość się właśnie nie uwłaszczyła. To była mniejszość, chociaż wydaje się, że liczba 1600 to jest liczba potężna, no to chcę przypomnieć, że w aparacie, samym aparacie partyjnym pracowało wtedy kilkanaście, aparacie PZPR, kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy. Służba Bezpieczeństwa liczyła 25 tysięcy funkcjonariuszy. I jak tak policzymy, jeszcze Milicja Obywatelska to jest 80 tysięcy. Więc to się nagle okaże, że tych tak zwanych uwłaszczonych przedstawicieli aparatu władzy jest zdecydowana mniejszość i co więcej, część z nich się później okazała bezradna wobec wymogów realnego rynku, kiedy zaczęły się reformy Balcerowicza, powstał prawdziwy wolny rynek, to się okazało nagle, że zaczyna się no, konkurencja, także import z zagranicy i część tych właśnie spółek nomenklaturowych po prostu zbankrutowała, bo nie były w stanie funkcjonować w inny sposób niż pasożytniczy. Także tutaj trzeba być ostrożnym z tym mówieniem o tym, że oni się w większości uwłaszczyli i dalej rządzili Polską jako już klasa właścicieli.
Ale jesteśmy w stanie ocenić, czy mamy takie narzędzia, wpływ tych ludzi na przemiany w Polsce, na to, żeby one się w ogóle dokonały i na ich kształt, bo te 1600 spółek, powiedzmy, to jest 10 tysięcy osób, ale być może to była elita, być może to byli ci najbardziej inteligentni, ci, którzy potrafili się w tych realiach no, schyłku gnijącego komunizmu świetnie poruszać.
Nie, no oczywiście tak, to było, jak powiedziałem, to byli ci najbystrzejsi ludzie z aparatu władzy, natomiast, no nie pan, no można oczywiście powiedzieć tak, że oni się gdzieś schowali, a później w 93 roku pod szyldem Sojuszu Lewicy Demokratycznej wrócili do władzy, no tylko, że z woli Polaków, tak, bo wybory w 93 roku, które wygrał Sojusz Lewicy Demokratycznej, były całkowicie demokratyczne, nikt nie podważał ich rzetelności, a co więcej, głosowało na SLD wtedy niespełna 21% Polaków. Tyle tylko, że ponieważ prawica solidarnościowa się rozbiła, no to 36% głosów, które padło na kilkanaście partyjek prawicowych, po prostu przepadło. No i w efekcie SLD wrócił do władzy. Nie ma tu żadnego spisku. Jest tutaj po prostu twarda polityka.
Panie profesorze, no tu już wybiegamy do roku 93.
Nie, no podałem przykład, nie, bo chodzi o skutki, prawda?
Bardzo prosto, tylko tutaj ktoś, jeżeli już jesteśmy przy tym, tutaj ktoś mógłby argumentować, no okej, tylko że pamiętajmy o tym, że tak naprawdę cały majątek PZPR-owski, który tak naprawdę był majątkiem wszystkich Polaków, on zasilał potencjał tej formacji. On nigdy im nie został odebrany. No, to samo, jeżeli
nie,
chodzi
znaczy,
o potencjał.
Jeśli mamy być precyzyjni, to rzeczywiście PZPR, ZSL i SD, czyli to Stronnictwo Demokratyczne i Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, te trzy oficjalnie legalne partie działające w PRL-u, rzeczywiście zachowały swój majątek, ale w przypadku PZPR akurat PZPR zachowała radykalną mniejszość swojego majątku, czy spadkobiercy PZPR, dlatego że majątek PZPR to przede wszystkim były nieruchomości i praktycznie niemal wszystkie te nieruchomości zostały PZPR odebrane, czy spadkobiercą PZPR, czyli Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast rzeczywiście SDRP uwłaszczyła się pokaźnymi kwotami gotówki, którą rzeczywiście PZPR miała na kontach w chwili likwidacji, to prawda, no i plus majątkiem ruchomym, czyli głównie samochodami, których też tam było ładnych parę tysięcy. Jest to oczywiście tak, to prawda, że o ile inne partie startowały od zera, to postkomuniści mieli tą wiano, ale to nie był główny klucz do ich sukcesu późniejszego. Tutaj inne rzeczy moim zdaniem bardziej zaważyły niż ten majątek, który zresztą w sporej części został rozkradziony także w tym środowisku. To trzeba powiedzieć jasno, jak się śledzić dokładnie historię SDRP, to tam widać, że w pewnym momencie był taki pan zapomniany już kompletnie, Wiesław Chuszcza, który był skarbnikiem SDRP, no i tak słabo gospodarzył tym majątkiem, że po mniej więcej roku istnienia się okazało, że gdzieś te pieniądze i te wszystkie inwestycje się rozeszły. SDRP też nagle się okazało w dużym stopniu zbankrutowane. To tak na marginesie, więc ja bym tego nie demonizował, bo zbyt łatwo się w Polsce pewnymi schematami rozumuje.
Panie profesorze, słabo albo dobrze, to już zależy z czyjego punktu widzenia.